nie uzgadniałem z pastorem Januszem, by rozbrzmiała dzisiaj ta pieśń. Wysłuchajcie mego głosu. Ale właśnie od przypomnienia tła historycznego, społecznego powstania ksiąg, które dzisiaj i tydzień temu omawialiśmy i będziemy omawiać. Właśnie o to mi chodziło, żebyśmy sobie przypomnieli, dlaczego doszło do zabrania Bożego ludu do niewoli babilońskiej, do niewoli asyryjskiej, dlaczego te wydarzenia w ogóle miały miejsce, skoro ich Bogiem był i ciągle przecież pozostanie wszechmocny, potężny Bóg, Stwórca tego świata. Bóg ostrzegał, Bóg zapowiadał, Bóg przypominał wytrwale, co będzie, gdy porzucą Boże życie, gdy porzucą swojego Boga, jaki los ich czeka. I tak oni, jak i my, ciągle mamy możliwość dokonywania wyborów. Jesteśmy ostrzegani. Bóg nie pozwala nam zapomnieć o tych ostrzeżeniach. Jesteśmy też zachęcani. Bóg nie chce, byśmy zapomnieli o wszystkich Jego wspaniałych obietnicach. Ale to my ciągle dokonujemy wyborów. Tytuł dzisiejszego słowa, od którego chciałbym rozpocząć dzisiejsze poranne nabożeństwo, to jak u Zachariasza. Pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że tydzień temu tytuł kazania to było jak u Ageusza. I wówczas wydało nam się to wszystko dość proste i bardzo konsekwentne, jeżeli chodzi o tytuł i zrozumienie tego, o czym mówiliśmy. Dlatego, że Księga Ageusza jest jedną z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu i jest bardzo taką zwięzłą, wyrazistą zachętą, by na pierwszym miejscu stawiać przede wszystkim Boże sprawy i że to jest warunek powodzenia, że to jest warunek osiągnięcia upragnionych, wymarzonych, oczekiwanych celów. Wiązało się to oczywiście z powrotem z niewoli babilońskiej i odbudową państwa, miasta, odbudową narodu, który przecież ciągle był narodem wybranym. Wybranym nie przez byle kogo, ale przez samego Boga. Mówiliśmy też sobie, że z tej niewoli powróciło zaledwie około 50 tysięcy Judejczyków i że znaczna część tego ludu pozostała dalej na terenach, gdzie zostali przymusowo przesiedleni 70 lat wcześniej. I mimo tego, że Bóg, wypełniając daną też wcześniej obietnicę, po 70 latach spowodował, iż został ogłoszony dekret króla Cyrusa zezwalający na powrót podbitych i przesiedlonych narodów do swojej ojczyzny, do odbudowy świątyni dla swojego Boga, to zaledwie 50 tysięcy spośród tych, którzy potomków, praktycznie tych, którzy zostali przesiedleni, zdecydowało się na ten powrót. Dlaczego? Bo ten powrót, i o tym też mówiliśmy sobie już w tygodniu na naszych porannych spotkaniach, ten powrót miał charakter przede wszystkim religijny. Miał ogromne znaczenie. Był otwarciem szeroko drzwi i możliwości dla duchowej odbudowy narodu. Powrót z Babilonu nie wiązał się z perspektywą sukcesów ekonomicznych, nie wiązał się z perspektywą osiągnięcia jakichś wymarzonych, materialnych, ziemskich celów, nie wiązał się z cudownymi możliwościami, jakie ta ziemia przez tyle lat opuszczona, przez tyle lat nieuprawiana, nagle mogłaby dawać tym, którzy zdecydują się powrócić i ją na nowo zasiedlić. To była bardzo odważna decyzja. Powrót do zburzonych miast, gdzie bramy miejskie są spalone, gdzie mury miejskie są zburzone, gdzie domy pozbawione są dachów, okien, gdzie pastwiska zarośnięte, zachwaszczone, gdzie winnice zdziczałe, gdzie sady nie wydające już owoców, dla jakich zostały kiedyś zasadzone czy położone. To był powrót desperacki, ale przede wszystkim powrót po to, by odbudować na nowo relacje Bożego ludu z Bogiem, do którego należeli. Bogiem, który ich wybrał i który ich nigdy przecież nie porzucił. A on pozostał wierny w swojej części przymierza. To oni porzucili swojego Boga i wybrali, jak wybrali. Ponieśli na własne życzenie konsekwencje tego złego wyboru. Jak mówiliśmy sobie, prorok Ageusz prorokował zaledwie przez 3 miesiące. Krótki okres prorokowania. Nie wiemy, co się stało, że nagle przerwał to prorokowanie. Natomiast wiemy, żeby z datowania czas datowania księgi Ageusza to około 520 rok przed Chrystusem. Wiemy, że w tym samym czasie o miesiąc zazębiają się proroctwa kolejnego proroków Zachariasza. A więc tytuł, który podałem wam na początku, jak u Zachariasza, dotyczy właśnie tegoż proroka. Samo imię Zachariasz pojawia się w Biblii co najmniej kilkanaście razy. Dotyczy kilkunastu różnych osób. A imię Zachariasz oznacza Jahwe pamięta. A więc jest bardzo dobrym jednocześnie przypomnieniem, że Bóg nie zapomniał o żadnej obietnicy, też nie zapomniał o żadnym ostrzeżeniu, które nam przekazał przez swoich proroków, przez swoje słowo. Sam Zachariasz według datowania ksiąg podanego w tym proroctwie prorokował około 2 lat, z tym, że część ksiąg trudno jest zlokalizować w czasie. Tym bardziej, że ani chronologia, ani znaczenie tego, o czym mówią, jest bardzo, nie pozwalają na jakieś umiejscowienie w czasie. Mogą często wizje, obrazy, które przedstawia nam prorok, dotyczyć bardzo różnych okresów w historii, nie tylko narodu wybranego, ale też w historii naszej, w historii tego świata. Kiedy mówiłem, jak u Ageusza, chodziło mi przede wszystkim o to, byśmy odbudowując nasze życie z Bogiem, byśmy powracając z niewoli, w jakiej wszyscy byliśmy, bo akurat mamy tego świadomość, może w naszym kościele szczególnie, z jakiej niewoli wszyscy wracamy, z jakiej strasznej niewoli wracamy i z jaką nadzieją wracamy do Boga. Zachętą, tamto kazanie miało być zachętą, byśmy rozpoczynali przede wszystkim od szukania Bożego oblicza. Byśmy rozpoczynali od szukania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wówczas wszystko inne będzie nam dodane. I o tym przede wszystkim mówi Ageusz, by nie skupiać się na tym, że ja nie mam gdzie mieszkać, że ja nie mam pracy, że ja moje pole nie przynosi oczekiwanych plonów i tak dalej, by skupić się na jakości, na brakach, na niedostatkach naszego duchowego życia, do naszych duchowych relacji z Bogiem, a wszystko inne będzie dodane. I jednocześnie Ageusz bardzo zachęcał i ostrzegał do czystości i świętości w tym, co robimy. Pamiętacie tą szatę, w której niesione było mięso poświęcone dla Boga? Coś czystego, coś świętego, coś godnego, by złożyć Bogu w ofierze. A potem problem z tą szatą, czy cokolwiek ta szata dotknie, zostanie samo uświęcone mocą tej szaty? Absolutnie nie. I w drugą stronę, czegokolwiek dotknie się ta szata, czegokolwiek nieczystego, co będzie z tą szatą? Zostanie zanieczyszczona. A więc nawet jeżeli wykonuje Boże dzieła, wykonuje ważne Boże dzieła, wykonuje rzeczy, które się Bogu podobają, które Bóg przyjmuje jako wspaniały dar na Jego chwałę, to absolutnie mnie to nie upoważnia, bym czynił, dotykał rzeczy nieczystych i uważał, że mnie wolno, mnie to nie pobrudzi. Dbałość o czystość, o świętość to kolejne ageuszowe wezwanie, które sobie przypominaliśmy tydzień temu. Trudniej natomiast zrozumieć tytuł jak u Zachariasza, dlatego że jest celem tej księgi. Celem tej księgi jest, no, z jednej strony, tak jak mówię, te proroctwa się zazębiają, zachęcenie narodu, by kontynuował to, co powiedział im Ageusz. By dalej szli tą drogą, którą pokazał Ageusz. Z drugiej strony celem tej księgi jest nieustanne podnoszenie narodu na duchu, nieustanne zachęcanie, by nie zrezygnować z tej drogi, by się nie poddać, by się nie cofnąć. Bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, sami przechodziliśmy przez to. Bardzo łatwo jest zachęcić kogoś, by przyszedł do Boga, by przyszedł do Jezusa. Ktoś, kto ma problemów więcej niż włosów na głowie, ktoś, komu życie się zawaliło, który w niewoli już po prostu wytrzymać nie może, zachęcony przybiega chętnie, jak najbardziej. Jest gotów na każde wezwanie, na każde przykazanie. Powiedzieć tak, tak, tak. Tylko potem wytrwać w tym już jest o wiele, trudniej. I dlatego zwiastowanie Zachariasza ma dla mnie przede wszystkim takie znaczenie, by tu u nas, w naszym domu, w naszym kościele było jak u Zachariasza. Byśmy się nieustannie podnosili na duchu. Byśmy przypominali sobie, że pojednanie, ponowne pojednanie z Bogiem to nie jednorazowy akt, a potem już wszystko samo się będzie działo. Byśmy sobie przypominali o tym, by drżeniem i bojaźnią zbawienie nasze sprawować i byśmy przy tym przypominaniu nikogo nie zostawili bezradnego, pogubionego, zdezorientowanego, byśmy podnosili się nawzajem na duchu, zachęcali się nawzajem, byśmy się troszczyli jeden od drugiego, by było właśnie tak jak u Zachariasza. Nie jest to dokładnie to, o co Zachariaszowi też chodziło, dlatego że sama księga Zachariasza jest jedną z najtrudniejszych ksiąg Starego Testamentu. Można trudność zrozumienia tej księgi porównać nawet z księgą Ezechiela. Obrazy przedstawiane, widzenia, które opisuje tutaj nam Zachariasz, wydają się być jakby niepowiązanymi ze sobą, jakby w ogóle każdy było z innej bajki. I z pewnością analizując je po kolei, przyglądając im się i próbując jakimiś ludzkimi mądrościami i sposobami pojmowania wytłumaczyć, o co to chodzi, nie jest łatwo. Ale mówiliśmy sobie też, pamiętacie, w piątek rozpoczęliśmy na porannych spotkaniach rozważania listu do Hebrajczyków. I tam autor rozpoczyna od słów, że wielokrotnie i na różne sposoby dawnymi czasy Bóg dawał nam objawienie. Objawienie czego? Objawienie kogo? W liście do Hebrajczyków już wiemy. Autor wie i wyraźnie wskazuje, na kogo wskazywały te różnorodne obrazy, te różnorodne proroctwa. Te zdawałoby się oderwane od siebie, niezwiązane ze sobą widzenia. Autor listu do Hebrajczyków uzmysławia nam, że one wszystkie wskazują na jedną, jedyną osobę, którą chciał nam w ten sposób przybliżyć, pokazać sam Bóg, sam Duch Święty. Pawson, którego bardzo cenię jako nauczyciela słowa, wspominałem też o tym chyba wczoraj, porównuje te obrazy do puzli. Rozsypane na stole wydają nam się kompletnie niepasujące do siebie i patrząc na pojedyncze puzzle, biorąc do rąk nawet przeróżne z nich, widzimy, że one do siebie nie pasują, że każde jest inne. Ciężko sobie wyobrazić, co one powinny w sumie nam dać, jaki rezultat będzie, kiedy złożymy je wreszcie, choć złożyć je, nie mając pojęcia, o co chodzi, wydaje się rzeczą niemożliwą. Ale na opakowaniu puzli jest zazwyczaj pełny obraz tego, co winny przedstawiać. I to dopiero daje nam możliwość doszukiwania się sensu w tych pojedynczych klockach, w tych pojedynczych elementach układanki. Bardzo odważne, ale jednocześnie według mnie piękne i sensowne jest porównanie właśnie takich tych wizji, obrazów z przeróżnych ksiąg Biblii, również i tych przeróżnych widzeń. Tu jest ich w samej księdze Zachariasza, jest ich 8. Porównanie da się do puzli, podczas gdy na okładce opakowania jest obraz Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział, całe Pismo i prorocy mówią o mnie. My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż byli Judejczycy wówczas. Potrzebowali o wiele więcej wiary, o wiele więcej zachęty. Potrzebowali być umacniani nieustannie w tym, co robią, bo jakże łatwo, nie wiedząc, do czego to wszystko zmierza, nie wiedząc, jaki będzie ostateczny obraz, jakże łatwo w pewnym momencie zrezygnować, porzucić tą układankę. Całe szczęście, że ta układanka to też nasze życie, a więc nie tak łatwo jest porzucić to, co budujemy mozolnie, nie tak łatwo jest porzucić to, co nadaje sens naszemu życiu. Nie tak łatwo jest zrezygnować z życia. Choć takie niebezpieczeństwo zawsze nad każdym z nas nieuchronnie wisi. W księdze Zachariasza są słowa, które pozwalają nam bardzo śmiało powiedzieć, że te proroctwa, te słowa zachęty dotyczą również nas, dzisiaj, tutaj, teraz. Spotkałem się z nauczeniami, że to tylko dotyczyło ich, tylko tam i tylko wtedy. Że to jest tylko nam podane po to, byśmy wiedzieli i jedyny sposób skorzystania to nauczyć się tego i wiedzieć. Podczas gdy zawsze miałem przekonanie, takie jest moje doświadczenie, tak się działo od samego początku w moim chrześcijańskim życiu, przecież wcale nie takim długim, bo 22 czy 23 lata temu słowo zaczęło mnie dotykać. Nie dlatego, że było interesujące w kwestii historycznej, w kwestii niedzisiejszych wydarzeń, ale dlatego, że pasowało do tego, co ja dziś, tu, teraz, wówczas przeżywałem i otwierało mi oczy, pozwalało zrozumieć, dawało nadzieję i nie była to nadzieja, jak to mówimy, głupiego, ale nadzieja tego, który uwierzył temu, któremu warto uwierzyć. W drugim rozdziale tejże księgi czytamy: biada, biada i uciekajcie z kraju północy, oświadcza Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery wiatry nieba, oświadcza Pan. Biada, ratuj się Syjonie, ratuj się mieszkanko córki Babilonu, bo tak mówi Pan zastępów, który za swą chwałą posłał mnie do narodów, które was splądrowały. Ten, kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. Bo oto ja począsnę pięścią przeciw nim i padną łupem własnych niewolników. Wtedy poznacie, że posłał mnie Pan zastępów. Zgodnie z prawem mojżeszowym, prorok, który prorokował, a jego proroctwa się nie spełniały, winien być ukamieniowany. Możemy sobie odetchnąć z ulgą, że całe szczęście, że dzisiaj nas już prawo mojżeszowe nie obowiązuje, bo chyba mało kto odważyłby się na wypowiadanie słów proroctwa, na mówienie tak mówi Pan, obawiając się, że co będzie, jak się nie spełni to, o czym mówię. Ten, kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. To proroctwo przyszło do nas kilka lat temu, kiedy zagrożenie naszego bytu, naszego pobytu tu w tym domu było tak realne, tak rzeczywiste. Może nie wszyscy zdawali mi sobie sprawę z tego, jak wielkie jest to niebezpieczeństwo, ale ja miałem czarno na białym, pełną świadomość. Jest wyznaczony dzień, kiedy kończy się nasz pobyt i to jest dzień tak i amen, bez żadnych możliwości odwołań, bez żadnego liczenia na czyjąś litość, na czyjąś przychylność, że ktoś może przymknie oko. Wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Wszystkie. Po ludzku. Została nadzieja pokładana w Bogu. Została nam ta świadomość, że nie jesteśmy jakąś tam organizacją, jedną z tysięcy. Jak zakładaliśmy nasze stowarzyszenie w 80 roku w Krakowie, funkcjonowało wtedy 1500 przeróżnych stowarzyszeń. A więc nasze znaczenie było takie mniej więcej, jedna z 1500 przeróżnych organizacji, każda działająca w innym kierunku, każda mająca swoją wizję, każda mająca swoje potrzeby, swoje wymagania, swoje oczekiwania. I w takim tłumie i my garstka, żeby nas przynajmniej było kilkuset, żeby nas było przynajmniej parę tysięcy. O, to miałoby znaczenie, ale 30 parę osób i zagrożenie, że wylądujemy z dnia na dzień z powrotem na ulicy. Stamtąd przyszli, tam poszli. Trudno. Trudno. Kiedy próbowałem jedną z telewizji zachęcić do jakiejś interwencji, nam dziennikarka ze smutkiem stwierdziła, no ale szefowie popatrzą na to i powiedzą, 35 osób, a cóż to za problem. W Krakowie jest około 3,5 tysiąca bezdomnych, więc co to jest? 1%? Czy warto w ogóle wysyłać ekipę, koszty kręcenia, emisji programów i tak dalej? Wątpię, powiedziałem, że czy szefowie się tym zainteresują. A więc zostaliśmy sami z tym wszystkim, ale nie sami jako Boży Kościół, jako część Bożego Ciała. Tak jak mówiłem, nie byliśmy już organizacją, tylko jedną z 1500, czy już wtedy na pewno 2000 czy 3000 przeróżnych organizacji, ale byliśmy Kościołem Bożym. Tu w domu Łazara został powołany Kościół, chrześcijańska wspólnota bezdomnych. Tu rozpoczęła się zupełnie inna praca. Odbudowa naszego duchowego życia, odbudowa naszych relacji z Bogiem. Powrót do domu Ojca. Stawianie jako priorytetów, jako najważniejszych spraw. Odbudowę i budowę Królestwa Bożego. Budowa naszych wzajemnych relacji nie na bazie ludzkich mądrości, ale na bazie, na fundamencie Bożego Słowa. Fundament, jakim jest choćby kazanie na górze, kompletnie nie pasuje do tego, co ten świat lansuje, do czego ten świat zachęca. Ale myśmy zostali zachęceni, by właśnie tak budować. By skończyła się już wreszcie nasza praca dla dziurawego worka. Nasze budowanie na piasku. Nasze usilne starania i przekonanie, że skoro robimy takie dobre rzeczy, to Bóg nam musi błogosławić. Bóg nic nie musi. Bóg błogosławi wtedy, kiedy idziemy Jego drogami, kiedy wykonujemy Jego wolę, Jego słowo, kiedy decydujemy, by On był naszym Panem, a my Jego ludem. I wtedy właśnie przyszło proroctwo. Ten, kto was dotyka, dotyka źrenicy mego oka. Każdy sobie z nas uzmysławia, jak wrażliwym punktem ciała człowieka, tak naprawdę najwrażliwszym punktem jest źrenica oka. Wystarczy pyłek. Wystarczy drobny pyłek, który by dotknął tej źrenicy, już się powieka zamyka. Już jest błyskawiczna reakcja całego organizmu na to, co dotknęło źrenicy twojego oka. Wiele części naszego ciała jest mniej wrażliwych. Wiele części ciała potrafi znieść wielki ból, wielkie jakieś uszkodzenia, jakiś atak zewnętrznych sił. Ale źrenica oka jest szczególnie wrażliwa. I Bóg właśnie porównał nas, wówczas pozwolił nam utożsamić się z tym, czym jest źrenica Bożego oka. Doświadczyliśmy tego. Doświadczyliśmy niezwykłej obrony, niezwykłej Bożej interwencji. I okazało się, że wbrew różnym sceptykom, różnym mędralom, różnym znawcom Boga, słowa wypowiedziane w Księdze Zachariasza są słowami, które dotyczą nas dzisiaj, tutaj, teraz. Zostały wypełnione. Poczuliśmy się, ale jednocześnie doświadczyliśmy w pełni właśnie takiej niezwykłej ochrony. Dalej czytamy. Wiwatuj, raduj się, córko Syjonu, bo oto przychodzę i zamieszkam u ciebie, oświadcza Pan. W tym dniu przyłączą się do Pana liczne narody i będą mi za lud, a ja zamieszkam u Ciebie. Wtedy poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do Ciebie. Pan weźmie Judę w posiadanie jako swój dział w ziemi świętej i znów wybierze Jerozolimę. Od czasu, kiedy kilkakrotnie tutaj uczestniczyliśmy w Szkole Chrystusa Berta Klendenena, w naszych sercach też zostało umocnione takie przekonanie, że ilekroć w Starym Testamencie jest mowa o Syjonie, o Świętej Górze, jest mowa, jest to prorocza mowa o Kościele. Dzisiaj, tutaj, w naszych czasach, w naszej teraźniejszości, rzeczywistości. A więc te powody do radowania się i wiwatowania skierowane do, to wezwanie skierowane do córki Syjonu dotyczy nas dzisiaj, tutaj, teraz. Bo oto przychodzę i zamieszkam u Ciebie, oświadcza Pan. I przekonasz się, tutaj prorok mówi, przekonasz się, że Bóg posłał mnie do Ciebie. Doświadczysz tego, że to słowo jest rzeczywiście od Boga. To taka podwójna obietnica. Nie tylko, że kiedyś coś tam Bóg powiedział, być może jak wtedy się spełniło, to i dzisiaj się spełni. To zapewnienie, że przekonasz się o tym we własnym życiu, że tak właśnie będzie, że tak właśnie będzie. Tak jak mówię, ta księga Zachariasza, nie jest to bynajmniej moja tylko opinia, wcale nie jest łatwą księgą. Kiedy ja chciałem się z nią zmierzyć, też napotykałem na przeróżne problemy, jak to rozumieć, jak tamto rozumieć. Ale jest ona jakąś taką klamrą wspinającą nie tylko dzieje Izraela, ale prowadzącą też do wspinającą całość dziejów tego świata. Bardzo podobnie, a niemalże identycznie jak Apokalipsa świętego Jana. Tym bardziej, że w samej Apokalipsie są wielokrotnie jakby odniesienia do tejże księgi. Tak jak również w Ewangeliach znajdujemy bezpośrednie odniesienia do proroctw wypowiedzianych, spisanych przez Zachariasza. Na początku dziejów Bożego Ludu władcami byli patriarchowie. Prawda? Między innymi Abraham, który był takim Jakub, władcą absolutnym. W rękach, w ich rękach spoczywała cała władza. Potem w kolejnym okresie pojawili się prorocy. I takim byli Mojżesz, aż do czasów Samuela. To oni, przedstawiciele Boga tu na ziemi, powołani, namaszczeni przez Boga, byli władcami tego narodu. Potem przez czas królów, kiedy królowie dzierżyli koronę władzy. I jeszcze w księdze Ageusza, poprzedniej tutaj rozważanej, mamy ten podział władzy jakby świeckiej i władzy duchowej. Mamy Zorobabela, potomka Dawida, który jest jakby kontynuacją władzy na tronie Dawidowym, chociaż sam już tytułu króla nie ma, bo królem ciągle jest król Babilonu. To jest tylko namiestnik jakby tego króla. I mamy proroka Jozuego, kapłana Jozuego, który jest przedstawicielem władzy duchowej. Ale już w tej księdze, w księdze Zachariasza, pojawia się coś bardzo dziwnego. W pewnym momencie, kiedy narody znoszą swoje dary do świątyni Pana, prorok zachęca, by z tych darów, tego złota, srebra, wykonać koronę i włożyć ją na głowę nie Zorobabela, ale na głowę Jozuego, arcykapłana. Jest klamra między początkiem a tym momentem, że kiedyś, kiedy Abraham wraca po zwycięskiej bitwie, spotyka na swojej drodze króla Salemu, Melchizedeka, który jednocześnie jest kapłanem Boga Najwyższego. Król i kapłan w jednej osobie. Jemu składa hołd, jemu składa dziesięcinę ze wszystkiego, co zdobył. Wtedy pojawia się po raz pierwszy ktoś, kto jednocześnie dzierży władzę świecką, jest królem, i władzę w sferze religijnej, arcykapłan. Pamiętacie słowa proroctwa mówiące o zapowiadającej Jezusa Chrystusa? Ty będziesz kapłanem według porządku Melchizedeka. Tu w księdze Zachariasza pojawia się właśnie ten moment, kiedy arcykapłan otrzymuje koronę królewską. Król królów, Pan panów, nasz arcykapłan, nasz wstawiennik. W księdze wspomnianym już liście do Hebrajczyków, autor zwraca uwagę na naszego arcykapłana, którego mamy w niebie, który wstawia się za nami, który przeszedł przez to samo, co my, nie byle kto jest naszym arcykapłanem. Sam Król Królów i Pan Panów. Znowu u Zachariasza, tak jak i u nas tutaj często mamy ten dylemat, bo gdzieś coś w nas się burzy, protestuje. Pojawia się sprawa pewnych religijnych przyzwyczajeń, religijnych obyczajów, tradycji, które spełniać należy, a gdzieś, tak jak mówię, burzy się nas coś, a po co? A po co? A jaki to ma sens? Zachariasz mówi właśnie o takiej sytuacji, kiedy ziemia judzka jest już coraz liczniej zaludniana przez powracających z niewoli babilońskiej. I przychodzą do niego, kapłana Jozuego przedstawiciele momencik, muszę sprawdzić, skąd oni przybyli, chyba że z Betel, by się dowiedzieć, czy dalej mają pościć. W zwyczaju, w tradycji od wielu, wielu lat, od ponad 70, byłoby w 5 i 7 miesiącu każdego roku był post z powodu utraty Jerozolimy, z powodu utraty ojczyzny, z powodu pójścia do niewoli, by z tego powodu się smucili, z tego powodu odmawiali sobie przyjemności, by nakładali na siebie ciężar jakichś tam wyrzeczeń, bo jakże by można, wspominając tą niewolę, wspominając przyczyny tej niewoli i tą tragedię ogólnonarodową, jakby można się było radować. Pytają, czy teraz, skoro już odzyskaliśmy Jerozolimę, odzyskaliśmy nasz kraj, nadal mamy pościć? Nadal mamy pościć. I arcykapłan Jozue wskazuje im właśnie to, co też spotykaliśmy i nieraz sobie tutaj przypominamy w Księdze Izajasza w 58 rozdziale. To jest post, który ma upodobanie, pamiętacie? Tutaj czytamy. Tak mówi Pan zastępów. Sądźcie sprawiedliwie. Okazujcie sobie nawzajem łaskę i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów ani sierot, przychodniów ani ubogich. I nie zamyślajcie niczego, co mogłoby innym szkodzić. To jest post, w którym Bóg ma upodobanie. Obchodzenie różnego rodzaju świąt miało przede wszystkim charakter uświęcania, a nie świętowania. Dziś mamy okazję do świętowania z powodu różnych powodów. Zapominamy, że celem tych świąt było uświęcenie, a nie świętowanie. I tak do tego, na to musimy wszystko patrzeć. A post, nasz post ma sens tylko wtedy, kiedy zadbamy o wdowy, sieroty, biednych, bezdomnych. Kiedy nie będziemy zamyślać niczego, co mogłoby komuś zaszkodzić. Kiedy się zrywa bezprawne więzy, pamiętacie? Aż się prosi, by cofnąć się do tego rozdziału. Oto jest post, który mi się podoba, że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych, łamie wszelkie poddaństwo, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, kryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Wtedy Twe światło wyszczeli jak poranek, szybko wzejdzie Twe uzdrowienie, Twa wiarygodność pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. Gdy wtedy będziesz wołał, Pan odpowie, a gdy wezwiesz Go na pomoc, powie, oto jestem. Właśnie gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, wytykanie palcem i niegodziwość mowy, gdy otworzysz przed głodnym swe serce i nasycisz duszę strapionego, wtedy Twe światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I tak dalej, wspaniałe obietnice, to, co jest proroctwem dotyczącym Kościoła. Pamiętacie końcówkę Ewangelii Marka? Jakie wspaniałe rzeczy przysługują tym, którzy w Niego, w Jezusa Chrystusa uwierzyli? Ale pamiętajcie, że proroctwa są bezwarunkowe i są proroctwa warunkowe. Warunkowe zaczynają się od słów jeźli. Jeźli. Jeśli będziesz tak postępował, jeżeli to uczynisz, jeżeli taki będzie Twój wybór, to ja będę Ci błogosławił, to ja Ci dam, to ja Ci zapewnię, to ja Ci umożliwię to, bo Bóg tak obiecał. I są bezwarunkowe, które wypełniają się jakby niezależnie od tego, co my robimy. Patrzymy na to i mówimy, wow, a dlaczego to się dzieje? Często mylimy te proroctwa. Często oczekujemy mocy uzdrowienia, mając w pogardzie wdowy, sieroty, biednych, tułaczy. Oczekujemy mocy, którą Bóg przecież nam obiecał. Zapominamy, że powiedział jeśli. No przecież pościmy w każdym piątym i w każdym siódmym miesiącu. Prawda? W każdym roku. Bo w tym czasie żałujemy, że kiedyś nasi ojcowie tak strasznie zgrzeszyli, że im Bóg musiał zabrać Jerozolimę. Że utracili kraj. Nam tak smutno z tego powodu. Więc chodzimy z miną chorego osła. Prawda? Czy dalej mamy to robić? Zachariasz pisze tu bardzo wyraźnie. Gdy w piątym i siódmym miesiącu pościliście i wyrażaliście skruchę, to przez 70 lat czy naprawdę pościliście dla mnie? A gdy jecie i gdy pijecie, czy nie dla siebie jecie i nie dla siebie pijecie? Także często, jak to mówimy, podbijamy własny bębenek. Zadowalamy własne ego. Jaki ja to jestem duchowy, jaki ja to jestem wrażliwy. Jak mnie smuci ten los świata, że jest, prawda, taki bezbożny ten świat i taki grzeszny. Czy naprawdę robimy to dla Boga? Kiedy wokół ciebie krzywda, niesprawiedliwość, wokół ciebie samotni, potrzebujący pomocy, a ty uduchowiony, nie widzisz tego, tylko troszczysz się o los wszechświata? Czy to robisz dla Boga? A drugi raz, kiedy otrzymujesz obfitość błogosławieństw, przywożą nagle rano podczas wczorajszego spotkania 500 pączków. To czy te pączki jemy dla Boga? Czy zaspokajamy nasze pragnienie? Super! Nasz brat zawiózł wczoraj do szpitala w Kobierzynie 120 pączków. Zjedli? Zjedli. Dali radę?
Brakło.
Jest tak wiele słów, wspaniałych obietnic w księdze Zachariasza. Dzisiaj rano czytałem ją po raz któryś. Nie mogłem się od niej oderwać. Te obietnice tutaj zawarte są naprawdę potężną, mają potężną moc zachęcania. Potężną moc, by nie rezygnować. Tak jak wiecie, przed nami trudny tydzień. Będą zapadały trudne, ważne decyzje, których my nie wiemy, jakie zapadną. Bóg wie. Bóg wie. Ale kiedy czytam tą księgę, zdawałoby się, no to z mojej strony zdawało, trudną i niezrozumiałą. Skoro wiem, że wszystkie te obrazy, wszystkie te proroctwa znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, a przecież to On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawicielem. Przecież to do Niego należymy. Przecież Jego ludem jesteśmy. To dlaczego mam jeszcze się obawiać? Dlaczego mówię, Panie, może przesuń to spotkanie na przyszły miesiąc? Liczyłem na to, że ktoś mi pomoże w tym spotkaniu. Dzwoniłem po ludziach, którzy liczyłem, że też jako prawnicy staną przy mnie i będą mogli być jakimś takim wsparciem. No ten świat się ceni, prawda? Mam ze sobą radcę prawnego, to nie będą mi wmawiać jakichś tam rzeczy. Ale Bóg tak zrobił, że akurat nikt nie może. Ten, na którego najbardziej liczyłem akurat od dzisiaj czy od jutra, jest we Włoszech i dopiero wraca w późniejszym terminie. Mówi, może byś przesunął to spotkanie. Ale Bóg mówi, nic nie przesuwaj. Ja będę z tobą. A więc niby będę tam sam, ale nie będę sam. I po takiej dawce, zachęty, jaka jest w księdze proroka Zachariasza, gdzieś pod koniec tej księgi znajdujemy słowa. Słowa, które spotykamy też potem w Apokalipsie świętego Jana. Ale one są... I wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Tobą wszyscy święci. I w tym dniu nie będzie ani upału, ani mrozu. Będzie to jeden dzień znany Panu. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. W tym dniu popłyną z Jerozolimy wody żywe. Połowa do morza na wschodzie, połowa do morza na zachodzie. I tak będzie latem i zimą. A Pan będzie królem całej ziemi. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię. To już tysiącletnie królestwo. My wiemy, że ta proroctwo sięga dużo dalej niż ten. Ale dzisiaj jest mowa o naszej ziemi, o naszej tutaj, tej ziemi, którą Pan tutaj dał. Pamiętacie, kiedyś obiecał mi, że gdzie stanie moja stopa, to będzie nasze. Zanim zapadła w Warszawie decyzja o tym, że wydzierżawimy ten obiekt. Chodziłem tutaj i deptałem po ogrodzie. Każdemu pięć ziemi chciałem deptać, żeby była pod moimi stopami, bo skoro Bóg obiecał, że to nam da. czytam tutaj, i nie będzie już niczego przeznaczonego na zniszczenie. Jerozolima będzie żyć bezpiecznie. Wszystkie ludy, natomiast, które walczyły przeciw Jerozolimie, Pan dotknie plagą. I tak dalej. Straszne rzeczy tam się będą działy. Ale to też myślę, że bardziej dotyczy czasów końca. A dziś, tu, teraz, jako Boży lud, będziemy doświadczać przedsmaku tego zwycięstwa. Kiedy stopy naszego Pana dotkną Góry Oliwnej, według tych zapowiedzi tutaj, ta góra się rozstąpi na dwie części. To będzie jakiś potężny kataklizm. To będzie dla wielu przerażające zjawisko. Trzęsienie ziemi, jakaś erupcja wulkanu podziemnego. Coś strasznego, ale to będzie początek czegoś wspaniałego, czegoś pięknego. Nie bójmy się czasami tych groźnie wyglądających rzeczy, bo mogą być początkiem naprawdę wspaniałych. I też w Księdze Zachariasza mamy, nie lekceważmy małych początków. Cóż to taki kościółek, 30 parę osób w takiej ruderze. W 906 roku było przebudzenie, tak zwane przebudzenie zielonoświątkowe w Los Angeles na Azusa Street. Budynek, w którym się zgromadzała tam garstka modlących się, to była dawna wozownia, dawna stacja dyliżansów, więc tam stajnie dla koni, wozownia dla ten. Taki budynek na pewno nie katedra z witrażami i złoconymi ornamentami, ale taka jakaś bardziej rudera. Ale kiedy zaczęło się tam Boże Przebudzenie, ludzie padali na ulicy, błagając o przebaczenie grzechów. Ludzie byli napełniani Duchem Świętym. Kilka przeczni od tego miejsca, wiecie? Szli na to spotkanie i kilka przeczni dalej padali na kolana i byli napełniani Duchem Świętym. Z takiego niepozornego miejsca. Stamtąd rozpoczął swoją ekspansję na cały świat. Największy w sumie ruch religijny naszych czasów, ruch zielonoświątkowy, kościół zielonoświątkowy. Stamtąd to wszystko rozeszło się po całym świecie. I na koniec jeszcze jedno proroctwo. Jeszcze jedna tajemnica odnajmiona nam w Bożym Słowie. W pierwszym liście do Koryntian. Oto oznajmiam wam, to jest 15 rozdział od 51 wersetu. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój tryumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech. Mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceni w dziele Pana. Pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Amen.